To był bardzo intensywny tydzień i wiele dobrych wrażeń pewnie pozostało w naszej świadomości. Ja mam wrażenie, że woda z baptysterium jeszcze nie wyschła na moim ciele, a przynajmniej w mojej świadomości, w moim sercu, ponieważ było to tak poruszające, kiedy widzieliśmy, że kolejne osoby wyznają Pana Jezusa, przyjmują chrzest i wkraczają na Bożą drogę, aby kroczyć za naszym Zbawicielem. Czy to nie było cudowne? I myślę, że jedno z pragnień, które w takim dniu również rodzi się w naszych sercach, to to, żeby Bóg mnożył takie dni. Po prostu mnożył, żeby jak najwięcej ludzi mogło usłyszeć, mogło przyjąć Jezusa, a później za Nim pójść. I w tym oto dniu, kiedy mieliśmy też to wydarzenie, w jednym z fragmentów, który przytaczaliśmy, był ten wiersz, od którego dzisiaj rozpoczniemy. Jest to Dzieje Apostolskie, 2 rozdział i wiersz 41, który mówi więc tak. Ci więc, którzy przyjęli Słowo Jego, zostali ochrzczeni i pozyskanych zostało owego dnia około 3000 dusz. Ci więc, którzy przyjęli Słowo Jego, zostali ochrzczeni i pozyskanych zostało owego dnia około 3000 dusz. Czasami mam wrażenie, że zawieszam się nad Bożym Słowem, że dochodzę do jakiegoś fragmentu i po prostu tak jak mnie zamurowuje, jakbym jeszcze raz i jeszcze raz i jeszcze raz. Przecież myślę, Boże, czytałem ten fragment nie raz, nie dwa, nie trzy, ale ta myśl, że powinienem zgłębiać to Słowo, towarzyszy mi. I tym razem również tak się stało, gdy przeczytałem ten wiersz i gdy doszedłem do tej frazy, mówi, którzy przyjęli Słowo Jego, którzy przyjęli Słowo Jego. Mówię, Panie, co to oznacza dla nas, co to oznacza dla Kościoła, co to oznacza dla mnie? Dlaczego to jest tak podkreślone, dlaczego to dzisiaj dla mnie ma takie znaczenie? Dlaczego dla nas, dla Kościoła ma mieć to również znaczenie? Przyjąć Jego Słowo, nie tylko wysłuchać, nie tylko dowiedzieć się, nie tylko jakaś medialna informacja, nie tylko kolejne kazanie czy konferencja, ale przyjęcie osobiście Bożego Słowa ma tak ogromne znaczenie dla naszego życia. Nie wszyscy, którzy wtedy słyszeli, nie wszyscy nawet, którzy być może emocjonalnie gdzieś tam zostali dotknięci tym, co się wydarzyło, ale ci, którzy przyjęli Słowo Jego, którzy sprawili, że to Słowo nie tylko jakby spłynęło po nich, ale Słowo, które odcisnęło się w ich sercach, nadając mu szczególny kształt, kształtując ich charakter i ich postawę, przyjęli Słowo Jego. To nie wiem, czy wam się zdarza, że jakieś instalujecie nowe programy w swoich komputerach. Kto z was ma komputer? Kto nie ma? Komórki i komputery pewnie mamy wszyscy, tablety albo inne urządzenia. I czasami jest tak, że kiedy instalujecie nowe oprogramowanie, to jest również tam taka klauzula, że trzeba odhaczyć, że przyjmujemy warunki, że przyjmujemy, że zgadzamy się, że akceptujemy, że będziemy zgodnie z nimi postępować, prawda? Jeżeli nie, nie możemy pójść dalej, nie możemy pójść dalej. To musi być odhaczone. Nawet jeżeli byście zrobili to nieświadomie, to i tak ponosimy pewne konsekwencje prawne związane z używaniem tego oprogramowania, ponieważ zgodziliśmy się z tym. I myślę, że tak samo musimy zgodzić się z tym, że przyjmujemy Boże Słowo, aby w pełni zrozumieć, że stajemy się Bożymi dziećmi. Że bez Bożego Słowa nie ma naszego nowego narodzenia, nie ma naszego duchowego życia, nie ma wartości. Kiedyś, już to chyba mówiłem, ale rozmawiając też z moją żoną, tak pomyśleliśmy sobie o słowie wierzący, że dzisiaj to słowo ma inne znaczenie niż miało kiedyś. Wciąż słyszę też ludzi starszych, do których ja już zaczynam się zaliczać. Dlaczego? Dlatego, że wspominam przeszłość, na przykład zapach chleba, zapach masła, zapach pomidora, zapach rzeczy, za którymi tęsknię z dzieciństwa, bo być może kojarzy mi się to z jakimiś miłymi doświadczeniami i wrażeniami i mam wrażenie, że albo straciłem powonienie, albo smak, ale nie doświadczam tej samej intensywności dzisiaj. Czy ktoś z was również jest starszy? Prawdopodobnie mamy to samo. I mam takie samo wrażenie, że gdzieś w naszym sercu doskwiera tęsknota za tym, co było kiedyś, gdy chodzi o wartości Bożego Słowa, o tym, co oznaczało być człowiekiem wierzącym, że w tym był certyfikat jakości związany z tym, że ludzie przyjęli Boże Słowo i pozwolili, aby to Boże Słowo zmieniało ich życie. że byli to ludzie, którzy nazywali się wierzącymi, to byli ludzie godni zaufania, to wiedziemy, że byli ludzie, na których możemy polegać. Ale dzisiaj, gdyby ktoś mówił, o, tam są wierzący ludzie i miałbym kogoś posłać i wepchnąć w ich ręce, nie byłbym pewien, czy robię właściwie. Dlaczego? Bo to słowo straciło swoją wartość. Dlaczego? Bo ludzie przestali przyjmować Boże Słowo. Chcą tylko słyszeć, chcą tylko informacji, chcą być może przeżyć, ale nie chcą pełni Bożego Słowa dla swojego życia. A tutaj czytamy, że oni przyjęli. Najpierw musieli wysłuchać tą naukę apostolską, to przesłanie apostoła Piotra pełne mocy i łaski, ale również musieli zgodzić się z tym, że zawarte w tym słowo jest prawdą dla ich życia. Amen. Czytałem niedawno książkę Dzikie serce, tęsknota męskiej duszy, więc wiecie, w jaką stronę mnie ściągnie. I autor tej książki przypomina nam, mężczyznom, że my zostaliśmy stworzeni do tego, żeby być niesodzicy. Proszę, zrozumcie mnie dobrze. To znaczy, że mamy potrzebę zdobywania, że mamy potrzebę, nie wiem, przełamywania pewnych barier, że nie jest to życie tylko chowane się gdzieś za komputerem, za szklanym ekranem, gdzieś pod kloszem, ale mamy potrzebę iść i coś robić. Mamy potrzebę zdobywać i być twórczy w naszym działaniu. Mamy potrzebę wsiąść na białego konia i iść uwolnić naszą księżniczkę. Amen? Ale cóż z tego, kiedy wsiadamy na białego konia, jedziemy po naszą księżniczkę, a okazuje się, że to jest bizneswoman. Ale nie mam nic przeciwko. Po prostu potrzebujemy być tacy, że chcemy też mieć tą możliwość zdobywania tych serc niewieścich. Ale też każda dziewczyna gdzieś w swojej młodości marzy, że pojawi się książę na białym koniu. Czy tak było, drogie panie? Każda miała gdzieś taką tęsknotę. A tu przyjeżdża jakiś... Jak ja to mam w ogóle wyrazić, bracia, żeby się nie narazić wam? Ale wiecie, o czym mówię. Człowiek, który przyjeżdża z tabletem i zamiast trzymać dziewczynę za rękę, większość czasu spędza patrząc w szklany ekran. Mówię, co się zmieniło? Co się zmieniło też w naszych ewangelicznych wartościach, że Słowo Boże już nie pracuje z taką mocą? Czy to wino osłabło? Nie. Ja wierzę, że to wino ma taką samą moc. Pozwólcie tylko, żeby ono wypełniło wasze życie, wypełniło moje życie, moje serce, a skutki tego będą widoczne. Chciałbym, żebyśmy teraz przyszli do tego, czego uczył apostoł Piotr i co też tak mocno poruszyło życie tych ludzi. Chciałbym też zwrócić uwagę na te wiersze, które już były czytane, ale wejść w nie jeszcze głębiej. Oto wiersz 21, który mówi tak. Wszakże każdy, kto będzie wzywał imienia Pańskiego, zbawiony będzie. Lubimy ten wiersz. O, każdy, kto będzie wzywać. I być może nawet doprowadzamy ludzi do miejsca, mówi, o, wyznaj, że Jezus jest twoim Panem i On to robi. Może na nasze zaproszenie, może na naszą sugestię, a może nawet czuje się nieco przymuszony do tego, żeby to zrobić. I rzeczywiście robi to, ale czy to zmienia jego życie? Czy to rzeczywiście jest przyjęcie słowa, że to jest przyjęcie Jezusa do serca, że to jest autentyczne wyznanie? Wiecie, to samo wyznanie w dwóch różnych okolicznościach może mieć różne znaczenie. Możecie spotkać człowieka na ulicy i spytać, czy wierzysz w Jezusa? O, tak, wierzę w Jezusa. Ale możecie inną osobę spytać wobec plutonu egzekucyjnego, który stoi z wymierzonymi lufami i powiedzieć, czy wierzysz w Jezusa? A to oznacza, że jeżeli wierzysz, to za chwilę twoje życie się skończy. Czy widzicie różnicę? Dostrzegacie tą różnicę? I myślę, że tak samo w duchowej rzeczywistości to wyznanie tutaj ma inne znaczenie, na ulicy ma inne znaczenie, w potocznym naszym języku, ale też w duchowej rzeczywistości, w której stajemy. Wiecie, co zauważyłem też w mojej praktyce chrześcijańskiej? Że gdy zaczynamy się modlić, ludziom tak trudno jest wyznawać, że Jezus jest Panem. Tak trudno jest w ogóle otworzyć się, żeby zacząć się modlić. Jakby ludzie inteligentni, wykształceni, mający zasób słownictwa i potrafiący wyrażać się na co dzień w bardzo ładny sposób, gdy stają w tej duchowej rzeczywistości, nagle ich język grzęźnie, nagle coś staje się takiego paraliżującego w nich, że to wyznanie tak trudno się wydobywa z ich serca. Dlaczego? Bo to ma znaczenie. Ponieważ o takim wyznaniu, że stajemy przed Bogiem i wyznajemy, że to On jest Panem, a za tym idą też nasze konsekwencje, idzie duchowa rzeczywistość, idzie to, co dotyczy naszego życia. Czy myślicie, że wyznanie tutaj Jezusa przed nami, gdy kogoś zanurzymy, to jest tylko ceremonia, że to jest rytuał, który pielęgnujemy z pokolenia w pokolenie? Co prawda pielęgnujemy, bo chcemy być w ten sposób wierni Bożemu Słowu, ale jest to też duchowa rzeczywistość, która się tutaj dokonuje, że jest to pewien akt wiary, który jest wyznawany wobec całego świata, że wyznajemy Jezusa jako tego, który jest najważniejszy w naszym życiu, że w ten sposób chcemy złamać wszelkie przekleństwa, ale z drugiej strony, kiedy robimy to, bierzemy też pewną odpowiedzialność w naszym życiu. Diabeł będzie próbował nas wtedy atakować. Ktoś powiedział, że diabeł swoich nie rusza. Jest w tym prawda. On nie musi dotykać ludzi, którzy są letni, którzy są obojętni, którzy są niechętni, ale on będzie atakować tych, którzy do niego należą. Jeżeli dzisiaj ty wyznasz, że Jezus jest twoim Panem i zrobisz to z głębi swojego serca, to być może jutro pojawią się problemy i pojutrze pojawią się problemy i jeszcze kolejny dzień będzie pełen problemów i jakiś czas, ale wiesz co, przyjdzie czas zwycięstwa i doznasz tak wielkiej łaski Bożej i tak wielkiej mocy w swoim życiu, jakim nigdy nie marzyłeś. A więc warto zrobić ten krok, warto zapłacić nawet cenę, która jest z tym związana i uczniowie w tamtej rzeczywistości wiedzieli, że wyznanie Jezusa w tym miejscu, Jezusa wobec tych wszystkich ludzi wiązało się z tym, że mogli być wyłączeni z synagogi, mogli być napiętnowani, a mogli nawet stracić swoje życie. Przecież przed chwileczką ich mistrz został ukrzyżowany. Za chwilę widzimy, że rozpoczną się prześladowania, więc to wyznanie ma znaczenie. I o takim wyznaniu mówimy, pełnym wiary, pełnym oddania, pełnym zaangażowania, przyjęcia, respektowania Bożego Słowa, otwartości na Ducha Świętego i Jego działanie w naszym życiu. O takim wyznaniu czytam w Księdze Dziejów Apostolskich. To nie jest tylko jedno formalne zdanie, które wypowiadamy. Nawet nasz podpis, który składamy. O, możesz podpisać się na pocztówce z wakacji i wysłać ją swojemu przyjacielowi, ale ten sam podpis w sądzie, przy notariuszu, gdziekolwiek inny, ma zupełnie inne znaczenie. Ma zobowiązanie, ma wartość. Za tym idzie coś więcej. I tak samo jest z naszym wyznaniem. Ono musi wynikać z głębi naszego serca. Możecie postawić tutaj człowieka, który będzie mówił o Bogu i będzie mówił prawdę, ale niekoniecznie będzie to wyznaniem jego serca. Nie będzie to wypływać jego życia. Nie będzie miało potwierdzenia w całym jego jestestwie. O właśnie o takiej wierze mówimy, która przenika, która przesyca nas, która napełnia nas i którą mamy odwagę ogłaszać, że Jezus jest Panem. Amen. I dzisiaj ty możesz to zrobić na podstawie wiary, która zrodziła się przez Boże Słowo, które w mocy Ducha Świętego zostało posłane do twojego serca. I jest to ważne wyznanie i potrzebne wyznanie. I nawet werbalnie wyznając, potrzeba jest, aby Kościół to właśnie czynił, wyznając. Możemy to zrobić w tłumie, ale możemy to zrobić też, będąc w pierwszym szeregu, wyłaniając się z tłumu, wychylając się, aby Jezus poprzez to również został uwielbiony. A później dotykamy tych ważnych aspektów, które są związane z Ewangelią, z całą dobrą nowiną, która powinna być głoszona niezmiennie. Zawsze w centrum tego zwiastowania będzie Jezus. Zobaczcie, i Piotr mówi, mężowie, posłuchajcie tych słów Jezusa Nazareńskiego. Na kogo zwraca uwagę? Na Jezusa, nie na siebie. Mówi, o, mąż Boży tutaj stanął, ja wam pokażę. I nawet później, gdy czytacie Księgę Dziejów Apostolskich, to on mówi, gdy ty dotykasz, gdy ty uzdrawiasz, gdy ty wyciągasz rękę, to ty to czynisz, Panie. Cała uwaga w Kościele, w naszych sercach, w naszych myślach, w naszych modlitwach ma być skierowana na Jezusa. On ma być wywyższony. Nikt nie może mieć cienia wątpliwości, wchodząc do tego miejsca, kto jest Panem tego zgromadzenia. Kto jest uwielbiany, kto jest wywyższany, dla kogo tutaj przychodzimy, jest Nim Jezus. Posłuchajmy o Nim, męża, którego Bóg pośród nas uwierzytelnił przez czyny niezwykłe cuda i znaki, jakie Bóg przez Niego między wami uczynił, jak to sami wiecie. Jak mamy żyć, jeżeli nie znamy Jezusa? Jak mamy być naśladowcami, jeżeli tak niewiele o Nim wiemy, jeżeli nie śledzimy Jego życia, Jego zachowania? Wiecie, moja postawa może być jedynie odbiciem tego, co mój mistrz uczynił, jak on postępował, gdy on mówi przebaczaj 70 razy albo 77 razy 7, to tyle razy mam przebaczać, bo on właśnie to czynił. Jeżeli on wyciągał rękę do ludzi odrzuconych, to również i moim przywilejem jest to zrobić. Jeżeli on mówi miłuj nieprzyjaciół, to moim przywilejem jest miłować nieprzyjaciół. Jeżeli on mówi, jeżeli powiedziałeś tak, to niech Twoje tak będzie tak, to ja właśnie tak chcę postępować. Ja chcę być wierny mojej żonie, chcę być wierny Kościołowi, chcę być wierny mojemu Panu, ponieważ taka jest Jego wola. Amen? A więc bądźmy naśladowcami Jezusa. Wielu ludzi jakby zafiksowało się tylko na cudach. Oczywiście, że one są ważne, ale one są wydarzeniem, które pojawia się, które dotyka nas, ale rzeczywistość to codzienne naśladowanie, codzienne, respektowanie Bożego Słowa, przyjmowanie Go ponad wszystko. I właśnie taką naukę też i my staramy się głosić, zwracającą uwagę na Jezusa. Uwierzytelnił przez trzy niezwykłe cuda i znaki, jakie Bóg przez Niego między wami uczynił, jak to i sami wiecie. I wiem, że i dzisiaj ten Jezus czyni znaki i cuda w swoim Kościele. Wiecie, wczoraj był dzień cudów, ponieważ każda usługa, każda służba, każde dzieło, które było wykonywane przez ludzi, którzy przyjęli Pana, uwierzyli w Niego, stali się nowymi stworzeniami. I to jest cud. W życiu wielu z was Bóg zamanifestował swoją moc, przynosząc uzdrowienie naszym dzieciom, nam samym, naszym rodzinom. Może nawet twoje małżeństwo, twoje osobiste życie, fakt, że żyjesz, jest świadectwem tego, że Bóg jest Bogiem cudów. Ten Kościół, zrodzenie się Jego, funkcjonowanie, miejsce, w którym jesteśmy, jest wynikiem, że mamy Boga cudów, który według powziętego z góry Bożego postanowienia i planu został wydany, tego wyjście rękami bezbożnych ukrzyżowali i zabili. I mówiliśmy w środowy wieczór troszeczkę więcej na temat tego, że lubimy się chować za innych ludzi i mówić, to oni są grzeszni bardziej niż my, to oni są winni bardziej niż my, że brak nam odwagi, żeby stanąć przed Jezusem i przyznać się. Mamy taki fragment, kiedy przygotowuję ludzi do chrztu, czytamy z listu do Rzymian, ten fragment mówi, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im 3:23. I pytam się, kto zgrzeszył? Zgadnijcie, jaka jest odpowiedź. Wszyscy. Jak niewielu ludzi zdarzyło mi się, odpowiedziało w pierwszej osobie. Ja zgrzeszyłem. Panie, to ja Cię obraziłem. Panie, to ja uczyniłem coś, co przybiło Ciebie. Nie, wszyscy zgrzeszyli. A my gdzieś schowani w tym tłumie, jakbyśmy nie chcieli być wyróżnieni i tylko nieliczni mają odwagę to zrobić i powiedzieć, to ja, Panie, to moje winy, to moje nieprawości, to moje złe myśli, Panie, sprawiły, że Ty się tam znalazłeś. Ale kiedy to robimy, to wtedy ofiara Jezusa Chrystusa ma tak niezwykłą moc. Wtedy przychodzi prawdziwe oczyszczenie, przychodzi uświęcenie, przychodzi odnowienie i przebaczenie. Przychodzi tak wielka łaska Boża. Widzicie, Bóg ma plan dla naszego życia. Ja nie wiem, czy ten plan jest łatwy. Dla Jezusa nie był łatwy. Plan Ojca, misja zbawienia. Ale On go wykonał. Bóg ma plan, wierzę, dla mojego życia. Ma plan dla Twojego życia. Nie wiem, czy jest łatwy, ale przez wiarę, wiedząc, jakiego mam Pana, wiedząc, jakiego ma On Ojca i zanim On w pełni zostanie mi objawiony, może dzisiaj tylko pierwszy krok, ja chcę Mu powiedzieć amen. Chcę powiedzieć, Ty jesteś Panem mojego życia i poprzez to wyznanie mówię, że masz plan i chcę go realizować. Dokądkolwiek On mnie doprowadzi, jakąkolwiek cenę trzeba będzie zapłacić, to chcę, żebyś Ty był wywyższony. To jest wyznanie, które dzisiaj możemy złożyć. Czy Bóg ma plan dla Twojego życia? Czy ma plan ratunkowy? Tak, ma plan ratunkowy, ma wyjście. I to nie jest tylko koło ratunkowe, ale to jest droga, po której będziesz kroczył. To nie jest coś, co pojawia się na chwilę, jest migawką, niczym błysk flesza, ale to jest codzienność, która będzie ci towarzyszyła. Bóg ma plan dla twojego życia i będzie go realizował. Widzicie, nie jest rzeczą trudną nawet odkryć ten plan, bo żyjąc z Bogiem codziennie, on będzie objawiany. Trudnością jest to, żeby zgodzić się z tym planem, żeby żyć według naszego powołania, według tego, co Bóg chce. Tutaj potrzeba uniżenia, tutaj potrzeba przełknięcia naszego ego, aby stanąć i powiedzieć, jak dobry i ważny jest Bóg w naszym życiu. Ale Bóg go wzbudził, rozwiązawszy więzy śmierci. Widzicie, Ewangelia zawsze zwraca uwagę na dwie rzeczy. Na ofiarę Jezusa, tam złożoną na Golgocie i na Jego zmartwychwstanie. W jednym miejscu otrzymujemy przebaczenie naszych win, naszych grzechów, naszych nieprawości. Tam zapominamy o nas samych i czynimy Jezusa ważniejszym niż cokolwiek w naszym życiu. A drugie miejsce to zmartwychwstanie, to pusty grób, który uświadamia nam, że powstajemy do nowego życia. I to słowo mówi, gdyż było rzeczą niemożliwą, aby przez nią był pokonany. I widzicie, wciąż to jest niemożliwe, aby śmierć pokonała. I nawet gdy przyjdą trudności i może przyjdą prześladowania, ja wierzę w to, że śmierć nie pokona Jego Kościoła. I nawet jeżeli dzisiaj tutaj na tym miejscu znalazłyby się osoby teraz, które wyjadą na misję i oddadzą życie za Pana, to śmierć was nie pokona, dlatego że macie nadzieję życia wiecznego. Mamy nadzieję życia razem z Nim. I nawet gdy przyjdą trudności, śmierć nie pokona nas, ponieważ wiemy, że Jezus zmartwychwstał i objawił nam się jako żyjący. Amen? I zawsze, gdy mam ten niezwykły czas, gdy uczestniczę w jakiejś ceremonii i prowadzę i patrzę na ten grób, w którym są składane albo prochy, albo cała trumna, dzisiaj różnie bywa, to myślę o tym, że dzisiaj widzę grób pełny, ale oczami wiary widzę pusty grób, widzę zmartwychwstanie Jezusa i dlatego staję na tym miejscu, bo inaczej byłbym beznadziejnym człowiekiem, beznadziejnym kaznodzieją, nie wierząc w nic. Ich ta chwila byłaby chwilą zatracenia, ale ja wierzę w zmartwychwstanie, ponieważ mój Pan dał tego świadectwo. I wierzę, że ta moc zmartwychwstania codziennie, skutecznie również działa w moim życiu, że codziennie staje się nowym stworzeniem w Nim, wciąż na nowo. Nawet wczorajszy wieczór, może miniony tydzień, musi czasami odejść zapomnienie i dzisiaj jest kolejny dzień. Wiecie, jak nazywa się tu brat, bardzo ładnie, Thanksgiving z języka angielskiego, przypomniał nam zlepek tych słów, które znaczają, żeby dziękować i dawać, ale wiecie, co oznacza niedziela w języku rosyjskim? On dość często się pojawia na naszych ulicach. Jak to jest? Woskresienie, dobrze? I wiecie, co to oznacza? Kto z was wie, co to oznacza? Zmartwychwstanie, zmartwychwstanie. Wiecie, jaki dzisiaj jest dzień? Woskresienie. Dzisiaj jest pamiątka zmartwychwstania. To nie jest jakiś dzień przed poniedziałkiem, tym trudnym dniem. To nie jest nawet końcowy, to jest pierwszy dzień tygodnia. Ja mam nawet tak, że czasami pyta mnie mój komputer, jak chcesz, żeby wyglądała niedziela, czy to ma być ostatni dzień, czy pierwszy dzień. I zgadnijcie, jaki dzień wybieram. Nie macie wątpliwości. Nie macie wątpliwości. To jest pierwszy dzień. Od Niego rozpoczyna się, od zmartwychwstania, od Jego mocy w naszym życiu. Amen? Amen, siostro? Dziękuję. Miałem Pana zawsze przed oczami mymi, gdyż jest po prawicy mojej, abym się nie zachwiał. Przeto rozweseliło się serce moje i rozradował się język mój. Nadto ciało moje spoczywać będzie w nadziei, bo nie zostawisz duszy mojej w otchłani i nie dopuścisz, by święty Twój oglądał skażenie. Dałeś mi poznać drogę żywota, napełniasz mnie błogością przez obecność Twoją. Wiecie, słowa patriarchy Dawida zawsze poruszały Izrael, ale to, co on wyrażał, było tym, z czym oni też mogli się utożsamić. Widzieli go jako króla, widzieli go jako rycerza, władcę, monarchę, ale myślę, że najbardziej zapadnie nam też w pamięci jako człowiek, który wyrażał swoje serce, jako człowiek, który wylewał, który nawet nie będąc może wtedy świadomy, prorokował, mówiąc o swym ziemskim potomku, który przyjdzie. Jego grób jest do tej pory tam w Izraelu, ale grób Jezusa jest pusty. On zmartwychwstał i Jego obecność, mówi, napełnia błogością. Nie wiem, co oznacza dla was to słowo błogość, ale to coś, co rozprzestrzenia się jak miła woń w naszym sercu. Coś, co pozwala nam zapomnieć o troskach dnia codziennego. Ile razy wieczorem przychodzicie do domu przygnębieni dniem, troskami, problemami, sytuacjami. Każdy z nas nie jest tego zwolniony, ale jeżeli jesteśmy Bożymi dziećmi, to właśnie w tej chwili możemy doznać również błogości. Ona jest niczym gwarancja bezpieczeństwa w naszym życiu. Ona sprawia, że te wszystkie inne rzeczy muszą odejść w cień, bo błogość Pana przez Jego obecność pojawia się. Psalmista Dawid był w sytuacjach nie do pozazdroszczenia i nawet w kwestiach rodzinnych, osobistych, naciskany z jednej i z drugiej strony, dramatycznie rozgrywały się sytuacje na arenie, ale on miał czas, by wziąć harfę albo stanąć gdzieś na wzgórzu i uwielbiać Boga i pozwolić, aby na nowo błogość wypełniała jego serce. I myślę, że my wszyscy, jako ludzie wierzący, tego potrzebujemy. Może teraz masz osobiste problemy, może rodzinne problemy, może zdrowotne problemy, sytuacje, które dotyczą bliskich ci osób, przerastają cię. Moja siostro, proszę, napełnij swoje serce błogością przez obecność Pana. Mój bracie, tak bardzo potrzebujesz, by Jego błogość, choć to słowo nam, dzikim sercom, jest nieco dziwne, ale tak, potrzebujemy stać się tutaj poetami, potrzebujemy stać się ludźmi otwartymi na Bożą obecność i na Jego działanie, by błogość wypełniła nasze serca. Chcemy widzieć, jak mężczyźni również podnoszą swoje ręce i uwielbiają Boga, nie uznają to za nudę, a później dają sobie radę w codziennym życiu. Jeżeli tutaj pozwolisz Duchowi Świętemu na tą pełną mocy ingerencję w twoim życiu i rozprzestrzenienie się całkowicie w twoim sercu, to będziesz zwycięski, będziesz zwycięski, będziesz zwycięski. Nie pozostanie otchłani. Wiersz 32, tego to Jezusa wzbudził Bóg, czego my wszyscy świadkami jesteśmy. Widzicie, nie wiem, czy zdajecie też sobie sprawę, że jedną z wieści, która jest najbardziej niewygodna dla bram piekła, dla całych diabelskich zastępów, to ogłaszanie zmartwychwstania Jezusa. Zobaczcie, jak to również rozgrywa się na arenie służby apostoła Piotra, czy Pawła, czy innych ludzi. Mogli mówić o wielu rzeczach, tak jak Paweł na Areopagu. Mógł mówić o Jezusie, o, jeszcze w naszym panteonie umieścimy jeszcze jednego Boga, cóż tam, parę pomników postawimy. Ale gdy dotknął kwestii zmartwychwstania, oni oburzyli się nagle. Jakby ktoś kij w mrowisko włożył, jakby ich pod prąd ktoś podpiął. Nie mogli się z tym zgodzić. Wszystko mogli przyjąć oprócz zmartwychwstania Jezusa. Wiecie, bo co świadczy? Bo tamci bogowie są martwi, tamci bogowie są ślepi i głusi, tamci bogowie są zamurowani w tych posągach albo utkwieni w tych obrazach. Ale Jezus żyje. Ale Jezus żyje. On zmartwychwstał, dlatego ogłaszanie Go żywym, zmartwychwstałym jest tak niewygodne dla piekła, bo ludzie muszą się z tym zmierzyć, bo ludzie muszą się utożsamić z Nim, ludzie muszą Go przyjąć wtedy do swojego serca, kiedy uznają, że Jezus żyje. I rzeczywiście On takim jest, żywym Bogiem, a my jako Kościół będziemy to w nieskończoność ogłaszać. Wywyższony tedy prawicą Bożą i otrzymawszy od Ojca obietnicę Ducha Świętego, sprawił to, czego wy teraz widzicie i słyszycie. I później czytamy o tych wszystkich dobrych rzeczach, które odnoszą się do Kościoła i do tego, co Bóg uczynił w naszym życiu. Ale chciałbym przeskoczyć do kolejnego fragmentu, do końcówki tego rozdziału, o tym, jak funkcjonował, jak żył, jakimi wartościami cieszył się pierwszy Kościół. I czytamy tutaj, i trwali w nauce apostolskiej, we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach, a dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią, albowiem za sprawą apostołów apostołów działo się wiele cudów i znaków. Wszyscy zaś, którzy uwierzyli, byli razem i mieli wszystko wspólne. I sprzedawali posiadłości, imienie i rozdzielali je. Codziennie też jednomyślnie uczęszczali do świątyni, łamiąc chleb po domach i przyjmowali pokarm z weselem i w prostocie serca, chwaląc Boga i ciesząc się przychylnością całego ludu. Pan zaś codziennie pomnażał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni. I widzicie, i początek, i koniec tego krótkiego fragmentu dotyczącego życia pierwszego kościoła. Pomińmy tutaj słowo życia religijnego zboru, chrześcijańskiego zboru. Po prostu życia chrześcijańskiego zboru jest wystarczające. Amen. To dotyczy aspektów duchowych, ale te podstawowe rzeczy, które tutaj są wymienione, są niezbędne do naszego wzrostu i funkcjonowania. To trwanie w słowie, trwanie w modlitwie, trwanie w społeczności, która jest związana również z łamaniem chleba. I na tym skupiamy naszą uwagę. Ale czy zauważacie, że apostoł Paweł mówi tu jeszcze nieco, że apostoł Piotr mówi tu jeszcze nieco więcej i mówi tak, i sprzedawali posiadłości i mienie i rozdzielali je wszystkim, jak komu było potrzeba. Wiecie, to słowo rzuca nam ogromne wyzwanie. I my wiemy, że teraz szukamy takiego innego zinterpretowania tego fragmentu odnośnie rzeczywistości, w której żyjemy. Bo dzisiaj mówimy, o nie ma potrzeby sprzedawania naszych posiadłości, by dawać innym. Prawda? Wy też tak wierzycie? Czy inaczej wierzycie? Ale wszyscy próbujemy tutaj oczywiście tak myśleć i rzeczywiście jest podstawa do tego, bo potrzebujemy naszych domów. Potrzebujemy naszych mieszkań, kupujemy, zdobywamy. Ale powiedzcie mi, co się stało na przestrzeni historii, że to, co nasze, stało się ważniejsze od tego, co wspólne? Bo gdy czytam tę historię, to dowiaduję się, że to, co wspólne, było ważniejsze od tego, co osobiste. Widzicie różnicę? Że to życie w społeczności, dawania siebie, inwestowania w Boże Królestwo stało się dla nich ważniejsze niż to, co osobiste, a na dowód tego wielu z nich, mając ziemię, mając majątek, sprzedawali, aby przynieść i rozdzielali wszystkim, jak komu było potrzeba. Jakie wartości się pozmieniały, że życie społeczności tak zostało zdegradowane? Spotykamy się raz w tygodniu na społeczności, a później żyjemy przez resztę tygodnia gdzieś w naszym codziennym życiu, w naszych interesach, w naszych sprawach, w naszych troskach i problemach i uznajemy, że tamto jest zdecydowanie ważniejsze od tego, co stanowimy wspólnie. Ale to nie jest właściwy kierunek. Potrzebujemy społeczności tak bardzo, że w osobistym życiu nie będziemy mieli sukcesów w duchowym wzroście, jeżeli nie przywrócimy tego we właściwej wartości. Ponieważ życie społeczności oznacza tu również relację, jaką razem mamy z Bogiem, że możemy żyć dla innych, że możemy to wyrażać, również dając siebie. I znowu odwróciliśmy od tego, że ta szala się przechyliła do tego, żeby brać, a nie dawać. Oni więcej dawali niż brali i nie mówili, że mają z tym jakiś problem. Dawali swoje finanse i to nawet w takim wymiarze, że dzisiaj i my jesteśmy zadziwieni i mówimy, nie, musimy to inaczej zinterpretować. Ale tak ogromne było ich poświęcenie. Powiedzcie, co musiałoby się wydarzyć dzisiaj, tutaj, na tym miejscu, w moim życiu, w moim sercu i w Twoim życiu i w Twoim sercu, że to, co wspólne, stałoby się ważniejsze niż to, co osobiste. Że nasze ego musiałoby odejść gdzieś daleko. Aby to, co czci Boga. I tak też później, gdy czytamy każdy fragment, oni codziennie, jednomyślnie, jednym sercem funkcjonowali, chodzili do świątyni, spotykali się po domach. To było tak niesamowite, tak intensywne, tak, tak namacalna rzeczywistość Bożego Królestwa, która funkcjonowała wśród nich, że dla nas jest to wręcz niepojęte. A później mówimy, o tak, tak, Pan tam wiele cudów czynił, o chcemy cuda, o tak, tak, Pan pomnażał liczbę tych. Ale ludzie widząc ich życie, widząc funkcjonowanie, widząc potrzebę bycia właśnie wśród innych ludzi, żeby również doznawać tego, sprawiała, że oni jak magnes przyciągali ludzie. I myślę, jeżeli wartość nas jako ludzi wierzących w społeczności z Bogiem zostanie wyniesiona do tej rangi, jak przedstawia nam to Boże Słowo i za tym pójdzie nasze zaangażowanie, to również zobaczymy, jak Pan będzie pomnażał swój Kościół. Również zobaczymy nie piątkę, ale może pięćdziesiątkę albo pięćsetkę ludzi, którzy stoją w kolejce, aby być zanurzonymi. Nie będziemy myśleć o tym, że musimy trochę zmniejszyć baptysterium, ale może powiększyć, żeby dwóch, trzech ludzi stanęło i w tym samym czasie chrzciło, ponieważ te Boże wartości zostaną wyniesione. Jakże łatwo rozprawili się też z kwestią, z którą my ludzie mamy tak ogromny problem. To kwestia pieniędzy, to kwestia trosk dnia codziennego, to kwestia tego, co próbuje tak mocno zawładnąć naszym życiem. Ja to wyznawałem i wyznaję. W moim domu rodzinnym, gdzie się wychowywałem, miałem wspaniałych rodziców, ale zawsze większość kłótni dotyczyła pieniędzy. Zawsze było za mało, za mało, za mało. Nie wiem, czy to była kwestia zarabiania, czy złej gospodarności, ale zawsze było za mało. I jeżeli była kłótnia, to była w 99% właśnie o pieniądze. Nie wiem, w jakiej ty się rzeczywistości wychowywałeś, ale powiedziałem, Panie, nie chcę tego. Ale to nie znaczy, że tak łatwo się od tego oderwać i można funkcjonować bezkrytycznie, jeżeli ta rzecz w domu tak mocno nasiąkła w moje serce. I potrzebowałem stoczyć walkę w moim życiu, aby pieniądze nie stały się najważniejsze, nie stały się celem mojego życia, mojej kariery, mojej przyszłości, abym codziennie mógł ze swobodą podchodzić do niej i cieszyć się mając i nie martwiąc się, gdy jest ich może zbyt mało i żeby to nie było ciężarem, który nie jestem w stanie udźwignąć. I wiecie, jest jeden tylko sposób, w jakim możemy się z tym rozprawić. Tylko jeden, nie ma innego. Możesz się zaklinać, że tak, ty sobie dasz radę i poukładasz sobie życie, ale w twoim życiu, w twoim sercu, moja siostro, wiem, że są takie problemy. Mój bracie, wiem, że masz z tym ogromny problem. Tylko przez ofiarność możesz się z tym rozprawić. Tylko oddając Bogu to, co Jemu się należy, możesz uzyskać pokój w swoim sercu i wiedzieć, że Bóg o wszystko inne zatroszczy się. Nie ma innego sposobu. Dzisiaj brat Mariusz powiedział o potrzebach, ale nawet je pozostawiając, a wyłaniając tylko ciebie, to nie będziesz funkcjonował dobrze, jeżeli ta rzecz nie zostanie przełamana w twoim życiu. I zawsze, gdy to mówię, to nie dlatego, że Kościół potrzebuje więcej pieniędzy. Wiecie, Pan Jezus zbawiał bez pieniędzy. Apostołowie za chwilę powiedzą, srebra i złota nie mamy. Nie zebrali super ofiary, ale to, co mieli, mogli dać innym ludziom. I wiecie, mieli wolność w swoim sercu. Mieli wolność. Wielu ludzi mówi, o tak, alleluja, ale wewnątrz wciąż to pracuje. Wciąż jest jak kula u nogi. Ja kiedyś, oglądając stare filmy, widziałem, jak więźniom uwiązywało się taką kulę żelazną u nogi, więc nie mogli uciekać, mogli próbować, ale dopóki się od niej nie oderwali, to szanse były żadne. I myślę, że to jest ciężarem, to jest problemem, a Jezus ma moc zrywać łańcuchy, prawda? Tak, żeby było dziwne, gdyby na przykład w tym tygodniu ktoś nabył pole, nabył dom, albo sprzedał, ale zapomniał o tym, żeby oddać Bogu to, czego On jest godzien. Wiecie, to nie jest kazanie o pieniądzach, to jest kazanie o sercu, o postawie naszego serca, o transparentności naszego życia. Gdybyśmy poszli troszkę dalej i dotknęli fragmentu Ananiasza i Safiry, to tam i pewnie dojdziemy do tego w swoim czasie, być może też na środowym nabożeństwie albo niedzielnym, jak chcecie, do dyspozycji. To Piotr pyta, czy za taką sumę, czy za taką sumę, to zaraz, on miał listę, on wiedział, za jaką sumę oni mieli sprzedawać, czy ile przynieśli, czy za taką sumę. Ale przecież my wrzucimy, żeby nikt nie wiedział. Dlaczego ktoś ma się dowiedzieć? Ale Bóg zna twoje serce i zna prawdę o twoich finansach. O, jestem ofiarny, kupię ciasto, kupię kawę do zboru, jeszcze coś. Ale nie, nie kupuj, ty daj dziesięcinę. Ty bądź szczery przed Bogiem, a Bóg o resztę się zatroszczy. Ale zrobiło się zimno, nie? Ale wierzę, że w tym wszystkim otrzymujemy więcej. Ci więc, którzy przyjęli Słowo Jego, ci, którzy przyjęli Ewangelię, ci, którzy przyjęli prawdę, chwalili Boga i cieszyli się przychylnością całego ludu. Pan zaś codziennie pomnażał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni. I widzicie, myślę, że ich chwała dla Boga nie była związana tylko z tym, że było im lepiej i wygodniej. Nie tylko dlatego, że cieszyli się przychylnością, ale ona była zawsze. Chwalili Boga, kiedy było dobrze i chwalili Boga, gdy przyszły prześladowania. Chwalili Boga w niedzielę, ale chwalili też w poniedziałek, w środę, chwalili Boga w sobotę. Chwalili w każdym dniu, ponieważ takie mieli serce, takie mieli życie dla Niego. A Pan dokonywał wśród nich cudów. Pan dotykał ich życia. Pan przemieniał je w ponadnaturalny sposób. I tego pragniemy. Ale dzisiaj jedyną rzeczą, którą chciałbym, żebyśmy zrobili, to odhaczyli coś w naszym życiu przez wiarę. Abyśmy powiedzieli naszemu Bogu: Panie, chcę respektować Twoje słowo. Ja je przyjmuję. Ja nie tylko chcę się go uczyć, ale ja go przyjmuję. Ja chcę nim żyć. Ja chcę iść dalej, Panie. Ja chcę, żeby Twój program dla mojego życia, Twojego Królestwa mógł funkcjonować codziennie. Dlatego, Panie, zgadzam się z tym, co jest prawdą i chcę za Tobą pójść. Nie wiem, jaka będzie jutro Twoja wola, jakie będzie Twoje pragnienie dla mojego serca, ale wiem, że ono będzie najlepsze, bo Ty masz plan dla mnie i Ty mnie poprowadzisz. I w Tobie, Panie, objawi się i Golgota, i pusty grób, i ta górna izba. I Panie, sprawi, że będę trwał w Twoim słowie i w społeczności, i w łamaniu chleba, i w modlitwach. I będzie, Panie, się działo tak wiele dobrych rzeczy w moim życiu. I będziesz objawiał znaki i cuda. Będziesz manifestował swoją moc, a ja jestem do Twojej dyspozycji. I wszystko, Panie, co należy do mnie, również należy do Ciebie. I chcę tego używać, abyś Ty był wywyższony. Powstańmy, moje siostry, moi bracia. I dzisiaj chciałbym pomodlić się z tymi z was, którzy po prostu chcą powiedzieć: Panie, przyjmuję dzisiaj Twoje słowo.